Dzisiejsza Ewangelia przedstawi nam obraz uczniów, którzy w małej łódce na ciemnym, wzburzonym jeziorze zmagają się z wichrem. Przychodzimy po naszym tygodniowym rejsie, gdzie domyślam wielu z was, może nawet drastycznie i dramatycznie, zmagało się z wichurą, z ciemnością. I wtedy do nich przyszedł Chrystus. Do nas też dziś przyjdzie Pan, by nam powiedzieć to, co apostołom. Nie lękajcie się, nie bójcie się. Te przeciwności, te nawet może porażki, wcale nie są znakiem, że was opuściłem. Jestem z wami. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, ten fragment Ewangelii to jest kontynuacja tego, na czym zakończyliśmy czytać 14 rozdział Ewangelii świętego Mateusza przed tygodniem. Przypominam, Chrystus nakarmił 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, jeszcze 12 koszy ułomków zostało. To było coś nieprawdopodobnego. Kochani, my doświadczamy tego gdzieś tam na jakimś festynie, rozdają za darmo jakieś bułeczki, jakieś tam serki reklamowe. Także od kogoś coś dostać, to nie jest dla nas taki szok. Ale wtedy chleba się najeść? Ludzie nie byli tak zamożni, jak są dzisiaj zamożni. Żywność nie była tak dostępna, jak jest dziś dostępna. Każdy kawałek chleba to był skarb. I Jezus rozdał nie tam 5 osób, zaprosił na obiad, 15. 5000 plus kobiet, dzieci, to było jeszcze z drugie 5000. To jest tysiące ludzi. Nakarmił do syta. Euforia. Euforia nieprawdopodobna. Tłum szaleje. Po prostu jeśli go obwołamy królem, będziemy mieli tak zawsze. Będziemy mieli tak zawsze. Nareszcie przyszedł Mesjasz. Nareszcie przyszedł ktoś, kto ma moc. Euforia ich i euforia uczniów. No nareszcie, Jezu, pokazałeś, co potrafisz. Nareszcie my, uczniowie, rozdający ten chleb, jesteśmy wielcy. To jest nieprawdopodobne uczucie, proszę Państwa, coś tak dawać hojniej. 2 lata temu ksiądz rektor, ksiądz Bartolt na ołtarzu Bożego Ciała, pamiętacie może niektórzy, przed kościołem tutaj w Warszawie zrobił taki stół i rzeczywiste bochenki chleba. Zamówił w piekarni 500 bochenków chleba. I ci potem po procesji, żeśmy wszystkich zachęcili, żeby sobie wzięli ten kawałek chleba. I ja i kilku księży staliśmy na podwyższeniu. Proszę Państwa, kiedy jest uczucie? Ja na podwyższeniu. Ludzie podchodzą, wyciągają ręce. A ja nie ze swojego oczywiście. Macie, jedzcie. Tylko, że nam zabrakło oczywiście tego chleba po 5 minutach. Ale jest to, ja wyczuwam apostołów, jak oni jeszcze chodzili. No co, chcesz jeszcze bułeczkę? Co, napchałeś się? Że ledwo ruszasz? Jezu, nareszcie jesteś wielcy i my jesteśmy wielcy. Nareszcie triumf po tych różnych naukach o krzyżu, o wyrzeczeniu, o zaparciu się siebie. Nareszcie jest to, o co chodzi. I co Jezus robi? Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i odpłynęli. Jezus wie, co się dzieje. Sytuacja jest niebezpieczna. Apostołowie przeżywają wielki sukces. Są w wielkim zagrożeniu. Panie Jezu, teraz, kiedy nas chcą nosić na rękach, kiedy patrzą się na nas jak na nie wiadomo kogo, każesz nam odpłynąć. Wiecie, jakie dziecko ma minę, kiedy go się zabiera ze sklepu z zabawkami. Wiesz, mamo, jeszcze chwilkę, jeszcze popatrzę. Chodź tu, bo to jest niebezpieczne. Jezus wie, jak niebezpieczny jest sukces. A my ciągle za sukcesami tęsknimy. Przypomnijmy sobie, drodzy bracia i siostry, kiedy żeśmy w życiu tak najbardziej narozrabiali nieraz? Sylwester, impreza, pięknie, wszystko, tańce, bal, alkohol, szampan, rano. Jezus Maria, co ja narobiłem? Do spowiedzi trzeba lecieć. Po weselach ilu ludzi do spowiedzi trzeba lecieć. Po urlopach ilu ludzi. Super urlop, byłem na full, luzik tutaj, kasy sobie zgromadziłem. Wracam, o matko, jakiś romans, co tam. Żona na mnie wściekła, co ja tam narobiłem? Oblewanie matury, oblewanie dyplomu, super. A, żeśmy poszli w tango na Stare Miasto. Matko, matka się na mnie wkurzyła, o drugiej w nocy wróciłem, milicja nas legitymowała. Sukces jest najbardziej zdradliwy. Sukces. Kiedy jesteś piękna, kiedy odnosisz sukcesy, kiedy cię wszyscy chwalą, wtedy szatan ma do ciebie często dostęp. I Jezus to wiedział i mówi apostołowie, zmykać stąd, szybciutko stąd zmykajcie, bo wam się w głowie poprzewraca. A pycha was rozsadzi od środka. Ale szatan nie wykorzystywał tę sytuację może nie tylko do zwiedzenia apostołów, ale Jezusa. Proszę czytać dalej. Gdy odprawił tłumy, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Długo się Jezus modlił. Bo szatan też pewnie i do niego przyszedł. No zobacz, Panie Jezu, jak cię kochają. Zobacz, daj im tego chleba, daj im tego złota, daj im tej wody, daj im tych ryb. Będą cię wielbić, będziesz sobie, założysz sobie nową religię. Tylko ich nie zbawiaj, tylko na krzyż nie idź. I cały czas dzisiaj my mamy tą samą pokusę szatana. Bądź tylko dobrym, przyzwoitym człowiekiem. My nieraz tak mówimy, mam sąsiada, nie chodzi do kościoła. I to dobry, przyzwoity człowiek. A jaki uczynny, jaki życzliwy. Po co ten kościół? Chcesz być zbawiony? Chcesz żyć wiecznie? Czy chcesz tylko przeżyć 50-60 lat jako dobry, przyzwoity człowiek uczynny? Właśnie szatan chce nas na tym zatrzymać. Kto ci mówi, że masz grzeszyć? Kocha jednego męża, pracuj uczciwie. Tylko po co ci te modlitwy? Po co ci to wszystko? Żyj sobie, wiesz. Niech ci się dobrze wiedzie, zdrowie, szczęście. Usnąć w tym. I Jezus, ja domyślam się, toczy wtedy wielką bitwę. On też był człowiekiem, wprawdzie wolnym od grzechu. Jemu pycha nie groziła. Ale jak widział te tłumy, uradowane, szczęśliwe, on też przecież chce, żeby ludzie się cieszyli. Myślicie, że on nas na krzyż posyła, dlatego że lubi nasze skwaszone miny? Tylko musi. Bo krzyż jest jedyną drogą, żeby wyjść z tego labiryntu, w który żeśmy wpadli w grzechu Adama i Ewy. I jeszcze zwróćcie uwagę, jak się Jezus modli. Był sam przed Bogiem. Ewangelia to dwa razy powtarza. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę. Podkreślenie, sam jeden na górę. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Sam. Dlaczego to podkreślam? Bo my idziemy na modlitwę i niesiemy ze sobą różnych ludzi. Żona idzie na modlitwę i męża tacha w głowie. Klęka przed Najświętszym Sakramentem i cały czas z tym mężem się w myślach kłóci. Jak wrócę do domu, to mu tak wygarnę, Panie Jezu. Albo nie, pogłaszczę go. I ona gada z mężem. Klęczy przed Jezusem, a gada z mężem. Myślimy o dzieciach, o ludziach, o wszystkim. My mamy w głowie, bierzemy książki jakichś myślicieli. Klękamy przed Panem Jezusem i tak rozmyślamy o takiej książce religijnej. Ale tam fajne myśli były takie ciekawe. Książkę sobie zabraliśmy na modlitwę. Byłeś kiedyś, przepraszam za słowo, sam nago przed Bogiem? Nic nie zabrałeś na modlitwę. Żadnych spraw. Tylko Twoja wola. Tylko Ty czysty. Czego Ty chcesz? Czego Ty pragniesz? Kim Ty jesteś? Ja zawsze się tak boję, kiedy ktoś mówi, oj proszę księdza, tak byłem na urlopie, taka kapliczka była niedaleko, tak sobie zaszłam wieczorem. Ale się wymodliłam. Oj, 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 jak się wymodliłam. Zaplanowałam, jaki kolor pokój pomaluję, jak wrócę z urlopu. Pomodliłam się za babcię, tak ją sobie powspominałam w kościele, jak mi te gotowała zupy, jak byłam chora, tak sobie o babci pomyślałam. I tak się namodliłam godzinę i nic. Są ludzie, którzy nigdy nie stanęli, Ty i Bóg. Ty sam jeden, Ty sam, bez niczego, bez żadnych pomocniczych myśli. Bez rozmyślań, bez wspomnień, bez planów, bez analiz, bez ocen. Ty sam. Nieprawdopodobna sztuka. No i kiedy łódź już była sporo, apostołowie odpłynęli, on o czwartej straży nocnej przyszedł, krocząc do nich po jeziorze. Nie spodziewali się go zupełnie. Nie spodziewali się go o czwartej straży. środek nocy. I nie spodziewali się, że przyjdzie z tyłu. Może jeszcze się spodziewali, że jakimś cudem on ich wyprzedzi dookoła jeziora, pójdzie, pojedzie, nie wiadomo co. No to patrzyli, czy on ich tam gdzieś z przodu na brzegu nie powita, a Jezus idzie z tyłu. I krzyknęli ze strachu, przerazili się. Bo Jezus przyszedł nie z tej strony, co się spodziewali. I nie o tej godzinie. My też mamy zaplanowane, kiedy Jezus do mnie przyjdzie. 14 sierpień, idę na pielgrzymkę, Jezus będzie do mnie mówił. Idę do kościoła, Jezus do mnie powie teraz. Od 15 do 16:20 Jezus do mnie będzie mówił. Przyjdzie Jezus. A jaki Jezus? No ten dobry, miły, łagodny, taki pobożny, religijny, kolorowy przyjdzie do mnie. A po czym poznasz, że to on? Miło mi się zrobi. A Jezus przychodzi nie z tej strony, nie o tej godzinie, zupełnie niespodziewany. I my zawsze mówimy, jaki był Jezus? Piękny. A Ewangelia mówi, oni się ulękli, myśląc, że to zjawa. Zjawa. Myśląc, że to straszydło. Jezus może do ciebie przyjść nie z tej strony, nie o tej godzinie, jako straszydło. Aż krzykniesz, aż wrzaśniesz. I wielu ludzi mi nie chce tego Jezusa. To jest nieprawdopodobne. Drodzy bracia i siostry, Jezus jest mistrzem zaskakujących sytuacji. Mistrzem zaskakujących sytuacji. Dlatego mówi, czuwajcie, bo żebyście mnie rozpoznali w stasie czasownym. Jest mnóstwo takich sytuacji, kiedy my czekamy na Jezusa z jednej strony, a On przychodzi zupełnie z drugiej. Można sobie wyobrazić i mogę sobie wyobrazić, wiem, że takie sytuacje były, prawda? Żona sobie czyta świętego Augustyna w fotelu, mąż się zaczyna do niej tam przysuwać, zaczyna ją całować, głaskać, pieścić, ma ochotę na seks, ona mówi, odejdź, grzeszniku, czytam świętego Augustyna. A to Jezus przyszedł do niej. Przecież jej głowa pęka od tej teologii. Jezus przyszedł do niej, żeby ją pogłaskać, żeby w seksie znalazła Pana Jezusa z mężem. To jest naprawdę droga też do Pana Jezusa. Małżeński seks. Dziewczyna, prawda, modli się w pokoju, świeczek sobie zapalała. Panie Jezu, co ja mam uczynić teraz w życiu? A matka woła, idź po kartofle. Oj, wiesz co, mama, daj spokój, ja się teraz modlę, a ty mi tutaj takie teksty. A Jezus mówi, idź po kartofle. Nikogo nie kochasz, myślisz sama o sobie. Jezus dzisiaj może zadzwonić o 23:30. To będzie twoja stara ciocia, co ma sklerozę i zapomni, gdzie położyła zęby. No i nie wie, czy ty jej byś nie przypomniała, gdzie leżą te zęby. A ty wiesz, kurczę, no ja się tutaj lezę, zasypiam, no rano mam... Jezus dzwoni w sąsiedzie, który powie, ale pan brudzi na klatce, panie sąsiedzie. Jezus przyszedł. Naprawdę. Oni krzyknęli ze strachu. My chcemy mieć kontrolę nad Jezusem. My chcemy takie tabliczki sobie na drzwiach przypiąć. Panie Jezu, przyjmuję wtorki, środy od 16 do 18. I przyjdź, pamiętaj, jak masz być ubrany, co masz mi powiedzieć, to wtedy. A jak mi przyjdziesz jakiś inny, to ja przestraszę i krzyknę. Uwierzcie mi, ciągle wyglądamy Jezusa z tych drzwi pokój, dobro, radość, miłość. A bałagan... Upokorzenie, zawierucha życiowa. O Jezu, zabić te drzwi, niech tu nie. Tam, Panie Jezu, z tych drzwi mi przyjdź. Kochani, miłość przychodzi z krzyża. Miłość przychodzi z krzyża. To nie znaczy, że jest piękna. To nie znaczy, że, powtarzam jeszcze raz, chrześcijaństwo jest jakąś religią masochistyczną. Ale Jezus nas musi wytrącić z równowagi. I teraz, proszę Państwa, dzieje się rzecz najbardziej zaskakująca. Piotr patrzy na tą zjawę, na to straszydło i nie wie, czy to Jezus. I mówi, Panie Jezu, jeśli to jesteś Ty, chcę sprawdzić, jeśli to jesteś Ty, co byśmy powiedzieli? O, Panie Jezu, zaśpiewaj piosenkę jakąś nam znaną, zrób jakiś cud malutki, taki szybciutko na tym jeziorze. Powiedz, o czym rozmawialiśmy wczoraj wieczorem, no to tylko Ty będziesz wiedział. Jakie byśmy wybrali kryteria, żeby sprawdzić, czy to jest Jezus? A Piotr mówi rzecz absolutnie zaskakującą. Jeśli to jesteś Ty, to każ mi przyjść do siebie po wodzie. Matko, znak rozpoznawczy Jezusa, rozkaz. Wiecie dlaczego? Bo tak jak On z władzą nie mówił nikt. Ja to mówiłem, jest to dla mnie jedna z najbardziej zastanawiających, fascynujących i ciekawych historii w Ewangelii, że oni dziwili się, że Jezus ma władzę. I Piotr mówi tak, jeśli to jest Jezus, to On ma władzę. I nikt mi tak nie powie, jak On przyjdzie. Diabeł nie ma władzy. Wiesz, jak diabeł do ciebie mówi, no zgrzesz, taki biedny jesteś, słuchaj, no zgrzesz, opłaca ci się, wiesz, pohandlujemy, ty zgrzeszysz, ja ci dam trochę radości, słuchaj, stary, no zgrzesz, weź. A Jezus mówi, przyjdź, słuchaj, ty, przyjdź do mnie. Matko, jak on by to powiedział, a nie ksiądz Piotr, to byśmy tutaj wszyscy zadrżeli. Jeśli to jesteś ty, to pokaż tą władzę. I Jezus mówi, przyjdź. Drodzy Państwo, panowie, to jest przedmiot naszych marzeń. Mieć władzę. Nie władzę dla rządzenia i dla upokarzania innych. Mieć władzę dla opanowywania trudnych sytuacji. Żona szaleje w emocjach, euforia, od rana wchodzi, wkurzona, wszystko furczy. Gosiu, uspokój się. Jak masz władzę, to się uspokoi. Jak masz władzę Bożą, jesteś czysty, jesteś Bożym wojownikiem, to się uspokoi. I ona cię też potem pozna na końcu świata, że nikt tak jak mój mąż nie mówił do mnie, Gosiu, uspokój się. Gosiu, nie bój się. Rozkazuję ci, uspokój się i nie lękaj się. Państwo mówią, jak można to rozkazać? Można, tylko trzeba mieć władzę. Przyjdź do mnie, Piotrze. I Piotr wychodzi z łódki. To on. Nikt nie potrafi tak powiedzieć, przyjdź. Ja ci te chcę raz powiedzieć. Wprawdzie te słowa przychodzą przeze mnie, człowieka pełnego lęku i grzechu, ale chcę ci powiedzieć, przyjdź do Jezusa. Przyjdź. Ale proszę księdza, nie, no jestem w totalnym dole, rozwalony. Wczoraj wieczorem impreza. Nie. Przyjdź. Nie mówię ci tak jak, słuchaj stary, przyjdź do Jezusa, no naprawdę opłaca ci się jak słowo honoru. No. Przyjdź, po prostu Bóg ma taką władzę, przyjdź. Wyspowiadaj się dziś. Zerwij z grzechem. Przyjdź. Po falach. Panie Jezu, ale nie mogę wyjść, bo łódka tu. Wyjdź z tej łódki. Czy ty jesteś szalony, Panie Jezu? Co ty mi rozkazujesz? Wyjdź i do mnie. Nie do swoich marzeń. Nie do swoich jakichś tam konstrukcji, nie do swoich planów. Przyjdź do mnie. Rozumiesz? Przyjdź. I Piotr idzie po wodzie. To jest w ogóle niesamowite. Nie jeden powiedział, niepoważny ten Pan Jezus, bawi się z Piotrem w takie jakieś zabawy chodzenia. Ale Jezus wie, o co chodzi. Chodzi właśnie o władzę. No i przyszedł i niestety finał próby jest zły, bo Piotr zaczyna tonąć. Ale kiedy zaczął tonąć? Ewangelia mówi wyraźnie. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Przyszedł, rozumiecie? Już doszedł. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i zaczął tonąć. Właśnie znowu mamy niebezpieczny moment. Przyszedłeś do Jezusa, spotkałeś się z Nim. Dekoncentracja. 90. minuta meczu, wygrywałeś 1-0, już ręce do góry podnosiłeś, wbili ci bramkę. Dekoncentracja. Piotr przyszedł do Jezusa. Super, apostołowie mnie widzieli, jak szedłem. Nie zachwiałem się. Próba zdana i w tym momencie zaczynasz tonąć. Kiedy jesteś najbardziej pewny, kiedy odniosłeś sukces, jesteś najbardziej niepewny i twój sukces jest najbardziej zagrożony. Ale Piotra co ratuje? Gdy zaczął tonąć, krzyknął, Panie, ratuj. Gdy zaczął tonąć. Ktoś mówi tak, no tak, ostatnie 3 miesiące coś popijam. Codziennie impreza, codziennie okazja. Ale nie jestem alkoholikiem. Nie, nic się nie dzieje. Nie, wyjdę z tego, bez problemu. Nie potrzebuję niczej pomocy. Tam 3 miesiące tak się złożyło. 6 miesięcy piję. No trochę za dużo, jak na mnie to już takiego ciągu nie miałem. Ale nie potrzebuję iść do księdza jeszcze tam do spowiedzi. Nie. Jeszcze sobie poradzę, przez tego wyjdę. To nie jeden tak pił. I na tym przegrywają. Dlaczego Piotr wygrał? Bo zaczął krzyczeć, gdy tylko zaczął tonąć. Mówią, jak wąż wchodzi do namiotu, musisz go od razu uderzyć w głowę. Bo jak go wpuścisz do namiotu, to nie żyjesz. Musisz, gdy zaczniesz tonąć. Piotr też mógł kalkulować. Zaczął tonąć, dusi się, już jest pod wodą, zanurzony. Ale nie, poradzę sobie, co to nieraz? Pływałem przecież z chłopakami. 3 minuty na jednym wdechu pod wodą, mam osiągi dobre. Nie, no wstyd, tak od razu, poczekajmy na rozwój sytuacji jeszcze może. Nie, gdy zaczął tonąć, Jezu ratuj przy wszystkich, Jezu ratuj przy wszystkich. Pokora Piotra, często mówimy o Piotrze jako o pysznym człowieku, ale tu się wykazał pokorny. Nie powiedział, Jezu, odpłyńmy na bok trochę, to Cię poproszę o pomoc, żeby apostołowie nie widzieli, bo to wstyd, tak wszystkich prosić o pomoc. Proszę księdza, ja to mailem do księdza coś napiszę, ale spotkać to się w życiu nie spotkam, bo to taki wstyd osobiście, a księdzu tego nigdy nie powiedział. I nie krzyknie ratuj. Uwierzcie, jest wielu ludzi, którzy tonie, już są na wyczerpaniu, już im zupełnie brakuje powietrza. I jeszcze mówią, jeszcze coś wykombinuję, jeszcze nie zacznę, jeszcze czas. Ile razy lekarz mówi, żeby pani do mnie z tym guzem przyszła rok temu. Żeby pan do mnie z tym guzem przyszedł rok temu. A teraz już jest za późno. Gdy zaczął tonąć, pamiętajcie, nie czekajcie, aż wąż wejdzie, bo ci zrobi spustoszenie. Kochani, Jezus natychmiast wyciągnął rękę. Jezus zawsze natychmiast wyciąga rękę. Ale tylko wtedy, kiedy krzykniesz. Kiedy krzykniesz. Powtarzam Państwu, to jest takie smutne, kiedy przychodzą ludzie do konfesjonału i od pierwszych chwil, od tonu takiego lekkiego, lekceważącego, niech będzie pochwalony, to ja proszę księdza... Ja wiem, co już mi ta kobieta chce powiedzieć, ten facet. Proszę księdza, takie drobiazgi. Ja tu nie będę krzyczeć o pomoc. Ja księdzu przyszedłem powiedzieć, że no... Jestem w miarę przyzwoitym człowiekiem. No, oczywiście mam pewne grzechy, bo na głowę nie upadłem. No. Jezus podaje rękę tym, co krzyczą. Tym, co krzyczą. Tonę. Tonę. Jezus natychmiast wyciągnął rękę. I znowu pytanie. Nieprawdopodobne. Te pytania Jezusa, zawsze je, kochani, wam podkreślam. Tutaj burza, sztorm. Sytuacja krytyczna. Piotr cały zmoczony wodą. Jeszcze może pluje tą wodą, a Jezus mówi od razu. Czemu zwątpiłeś? Dlaczego zwątpiłeś? No ciekawe, kochani, jakbyśmy, po zwątpieniu jakimś, jakbyśmy sobie zadali pytanie. Różne są odpowiedzi w naszych sercach. Czemu zwątpiłeś na ostatniej imprezie? Czemu zwątpiłeś ostatnio przed internetem? Czemu zwątpiłeś? Czemu zwątpiłeś w rozmowie z matką? Czemu zwątpiłeś we mnie? Zacząłeś po swojemu kręcić. Wielu ludzi wątpi, bo tak naprawdę nigdy nie spotkało Jezusa. To, co mówię, przychodzą i modlą się, ale nie są z Jezusem, są ze swoimi myślami. Wielu ludzi upada, bo nie formuje swojej wiary. Próbują coś tam w domu, od czasu do czasu coś poczytać, coś posłuchać, ale żeby iść na formację do wspólnoty, do grupy, to nie, proszę księdza, ja się do tego nie nadaję. Upadniesz. Wielu ludzi upada, bo myśli ciągle o sobie. Wielu ludzi upada, bo patrzy ciągle na siebie, a nie na Jezusa. Kochani, wierzyć. Jeśli wierzysz, to chodzisz po wodzie. Dla Żydów woda, morze, to był symbol piekła. Wiecie, Żydzi nie byli marynarzami. Oni nie pływali po morzach. To był naród wyjątkowo lądowy. I dla nich woda była czymś takim obcym, nieznanym. Oczywiście łowili ryby, ale otchłań, głębiny morskie były dla nich symbolem piekła. Jeśli wierzysz, będziesz chodził po powierzchni piekła i cię piekło nie wciągnie. Piekło jest wszędzie, pokusy są wszędzie. Jeśli wierzysz. Tylko my się boimy, że jak ja tak będę żył po Bożemu, tak bez grzechu, przecież to mi się znudzi. Często wam podaję ten przykład. Dzieci też małe nie wierzą, jak patrzą, jak tatuś je golonkę, czy coś podobnego, że kiedyś im to będzie smakować. My ciągle jesteśmy dzieci i mówimy, jak to, bez grzechu tak sobie będę żył? Wieczory bez piwka, bez browaru, bez internetu, bez jakichś kradzionych płytek, to ja będę tak żył? Taki pobożny będę? Tylko to jedząc? Nie, no bez tego się nie da. Przecież ksiądz zna życie, trzeba od czasu do czasu coś zakręcić, zakombinować. A to jest smaczek. Cały tydzień się na tą sobotę czeka. Będziesz żył bez grzechu. Będziesz żył czysty, będziesz żył święty. I dopiero poczujesz smak życia. Kochani, szatan jest mistrzem iluzji, który nam mówi, że poza Bogiem jest życie. Nie ma poza Bogiem życia. Ale on tak polakieruje grzech, tak go przystroi, tak kwiatkami obłoży, tak go sreberkiem posypie, jakimiś cekinami obłoży, że patrzymy i mówimy tak, seks z tą kobietą to będzie życie. To jak ja będę szczęśliwy, to jak nam będzie dobrze, jak my będziemy tak razem, tak, przez 7 minut. Jak już to pieniądze zdobędę, jak już to stanowisko zdobędę, jak już się odetnę od tego mojego męża niedobrego, jak go zostawię, jak pójdę gdzieś indziej, jak ja będę żyć, jak ja będę szczęśliwy. Ilu z nas to już przerabiało, a potem płacz i zgrzytanie zębów. Szatan jest mistrzem świata w tym, że poza Bogiem jest życie. I kto się na to nabiera, jest ćmą. Teraz mamy otwarte okno, jest gorąco, przy lampce siedzimy, ćmy wpadają. O żarówkę spada się. Już człowiek czuje, że ona się pali. O żarówkę spada się. Ile razy tak było? Samogwałt da mi szczęście. Pornografia da mi szczęście. I tak ćma, spalasz się. Ta nowa koleżanka da mi szczęście. Po 2 tygodniach, a to chamka. Ta nowa koleżanka da mi szczęście. Uzależnianie od ludzi. Podłączanie się pod ludzi. Wysysanie z życia z ludzi. To mi da szczęście. A potem coraz bardziej skrzydła popalone. Już nie mamy siły. Jak ćma. Jesteśmy na łódce w nocy. Bez nawigacji. Kochani, te fale, ja to często wam powtarzam, to jest kłamstwo. My jesteśmy w oceanie kłamstwa. Ja sobie to coraz bardziej usmysławiam. My jesteśmy w oceanie kłamstwa. Ile w nas jest ocean kłamstwa? Ja mówiłem wam często o tych czarnym tuszu, że źle widzimy, że źle postrzegamy, ale ostatnio przeczytałem taki artykuł, co się dzieje z naszymi wspomnieniami. Jak my mamy zakłamane wspomnienia, o które jesteśmy sobie rękę dać uciąć, że przecież przeżyłem to, no. Wiem, jaki był mój dom dziecinny, jak mój ojciec był, przecież to pamiętam. Nie pamiętasz. Znaczy oczywiście nie wszystko jest zafałszowane. W Stanach Zjednoczonych głośnym echem odbiło się takie wydarzenie, że dziewczyna w wieku lat 20 czy tam 20 paru oskarżyła ojca o wielokrotne molestowanie, o gwałty, o to, że zaszła z nim w ciążę i że on jej nakazał usunąć tą ciążę. No oczywiście proces się toczył tak raczej na korzyść tej dziewczyny i w pewnym momencie zażądano badań jej. Proszę Państwa, okazało się, że była dziewicą, nigdy w życiu nie miała stosunku seksualnego. A ten okres, o którym poskarżała ojca o molestowanie seksualne i o zapłodnienie jej, przypadał na czas, kiedy jej ojciec był już bezpłodny, chorował na jakiś nowotwór. I ona mówi, przecież ja to pamiętam. Pani psychoterapeutka jej sprytnie podrzuciła parę myśli o tatusiu. To są niesamowite rzeczy. Jeden taki ciekawy doświadczenie psychologiczne robili. Pokazywali ludziom film ze zderzenia samochodów. Po godzinie, dwóch mówili do grupy, wróćmy. I teraz jak słowa decydują. Prowadzący spotkanie mówił czas. Widzieliście Państwo, jak samochody się rozbijały o siebie. Jak to rozbijanie samochodów. Jeden samochód rozbity, drugi rozbity. Jak Państwo myślicie, jak one jechały, z jaką prędkością? Ludzie mówili 100 chyba na godzinę. Potem brali drugą grupę. Ten sam film, tylko prowadzący spotkanie nie używał słów rozbijały się, tylko miały zderzenie. Te samochody, co miały zderzenie, jak Państwo myślicie, z jaką prędkością jechały? Wszyscy mówili o kilkadziesiąt kilometrów mniej. 60 na godzinę, 70. To tylko zależy, czy matka mówi do córki, ten twój ojciec drań, wiesz, ten drań znowu, nie przyszedł już mi dzisiaj ten drań, i ci tak wrzuca słowa o tatusiu. I ty masz 20 parę lat i uważasz, że twój ojciec był skończonym potworem. A co jeszcze ciekawe, ci ludzie, którym mówiono o tym wydarzeniu, które widzieli na własne oczy, że to było rozbijanie samochodów, że samochody się rozbiły, rozbijanie, potem pytano ich, dużo szkła było na jezdni? Oj, bardzo dużo szkła. Tam nie było żadnego szkła. Oni zapamiętali szkło, bo jak słyszysz ciągle, że się samochody rozbiły, zaczynasz w pamięci mieć szkło. Wynotowałem sobie z tego artykułu takie zdanie. Wspomnienia nie są sumą tego, co dana osoba zrobiła, ale bardziej własnych przemyśleń i tego, co jej powiedziano i tego, w co uwierzyła. Pamięć jest dziełem wyobraźni, opartej na faktach. Kiedy patrzysz na człowieka, nie zapamiętujesz jego twarzy, tylko zapamiętujesz obraz jego twarzy, który robisz sobie w głowie i skojarzenia z tym. Ja to często też spotykam człowieka, sporo ludzi jako ksiądz spotykam i nieraz mówi, ja panią znam. Nie wiem, kim pan jest, ale ja mam dobre skojarzenia z panią twarzą. Bo ja sobie zrobiłem dobre skojarzenia. Bo mi ktoś przedstawił tego człowieka jako miłego, sympatycznego. Kochani, i to jest życie. Miałem kiedyś jedno wydarzenie w swojej pracy duszpasterskiej, które mną wstrząsnęło. Zadzwonił do mnie pewien pan, któremu się sypało małżeństwo i powiedział, że chce ze mną porozmawiać. Proszę bardzo, umówiliśmy się w Świętej Anny. Przyjechał. Biedak, noga w gipsie, złamał nogę. Parę dni dopiero nogę w gipsie miał, o tych kulach nie umie chodzić i brat go przywiózł. Wszedł po tych schodach tutaj u świętej Anny, o tych kulach, no jakoś wszedł, usiadł, no to pogadamy o małżeństwie. A brat siada obok, ale widzę, że oni są w takiej dobrej, życzliwej relacji. Ten brat się tym tak opiekuje, więc skoro on tego brata nie wyprasza, no to chce chyba przy bracie rozmawiać, prawda, o swoich kłopotach małżeńskich. No mówię, no to co tam się dzieje? A proszę księdza, żona mnie rzuca, rozwód chce. No to co pan tak narozrabiał? Nie, no aż tak to, nie, no nie byłem nieraz dobry. A brat mówi: ty, powiedz księdza, żeś wracał pijany, brałeś żonę za włosy i tłukłeś głową w ścianę. No, było tak nieraz. No i co pan teraz robi? No smutny jestem, no jestem rozbity. Brat mówi z tyłu: ty, powiedz księdzu, jak otwierasz okno i mówisz, że wyskoczysz z 15 piętra, jak do ciebie nie wróci. Nieraz tak bywa, no. I mnie olśniło. Gdybym ja miał tylko tego jednego gościa, on by mi opowiedział zupełnie inną historię o tym małżeństwie. Ale braciszek z tyłu, który wszystko wiedział z tyłu, mówił: ty, powiedz księdzu jeszcze parę faktów. Wiecie, teraz, proszę państwa, jestem nieraz przerażony, co mi ludzie opowiadają o swoich małżeństwach, o swojej rodzinie i o sobie. I oni to widzą, oni naprawdę to widzą. Pamiętacie, jeszcze raz wrócę do tego filmu Piękny umysł. Widziałem go z 2 tygodnie, chyba po raz 6 go obejrzałem i polecam bardzo, genialny film. Kiedy ten człowiek na schizofrenię widzi tych różnych ludzi, którzy nie istnieją. I żona się pyta jego lekarza: panie profesorze, co się z nim dzieje? Proszę panią, a gdyby pani powiedzieć, że pani matka, dziecko nie istniało nigdy? Rozumiesz, jakby ci ktoś powiedział, że to, co było twoim skarbem, nigdy nie istniało? Dziewczyna ma 20 parę lat i jest dziewicą. I to jest jej duma. Nie tak jak te koleżanki moje, te puszczalskie, te jestem czysta, nigdy w życiu nie służyłam żadnym. I to jest jej duma. I nagle się dowiaduje, że ta jej czystość i dziewictwo to jest wynik pogardy dla mężczyzn, wielkiej pychy i totalnego lęku. Bo można i z takiego powodu zachować dziewictwo. Z pogardy, pychy i totalnego lęku. I nagle to, co uważała za swój największy skarb, to znaczy dobrze, oczywiście, że nikt z nikim nie współżyła, ale podłoże duchowe tego było tragiczne. I pamiętacie, wracam do filmu Piękny umysł, jak on jest taki biedny, ten facet, bo on ciągle widzi te urojone osoby, tak jak my widzimy urojone wspomnienia, urojone marzenia. Już klęka przed żoną, ona siedzi na łóżku i co ja mam zrobić? Co jest naprawdę? A co mi się wydaje? I wtedy żona bierze jego rękę, swojego męża, dotyka swoich włosów, mówi: zobacz, to jest naprawdę, widzisz? Kładzie jego rękę na swoje piersi i mówi: zobacz, to jest naprawdę, miłość jest naprawdę. I my przychodzimy do Chrystusa i mówimy: Jezu, co już jest naprawdę, a co mi się zdaje? I Jezus mówi: patrz, bierze twoją rękę, msza jest naprawdę. Te twoje złudzenia, te twoja kłótnia dzisiaj, te twoje plany, to jest fałsz. Jezus bierze krzyż, połóż rękę na krzyżu, to jest naprawdę. On naprawdę umarł, On nas naprawdę kocha. To jest jedyna prawdziwa rzecz taka naprawdę na świecie. A wszystko inne może być złudzeniem. To jest niesamowite, jak płyniemy po morzu kłamstw. Jak z tego wyjść? Drodzy bracia i siostry, tylko wiarą z tego wyjdziesz. Twój rozum nie rozpracuje kłamstw szatana. My mówimy: o, mnie to nikt nie nabierze, ja nie jestem taki głupi. Ja ciągle rozmawiam z ludźmi, którzy się nabrali. I sam się też nabierałem i nabieram. Nie wyprowadzi cię twój rozum z tych kłamstw. Właśnie to jest tragedią. My mówimy: grzech pierworodny, to jakieś tam takie pokusy przychodzą. Nie, kłamstwo. Przede wszystkim szatan zaczął od kłamstwa i Ewa uwierzyła w kłamstwo i zaczęła z Adamem kłamać. To jest grzech pierworodny, kłamstwo. Oszukujemy się, dajemy się oszukiwać, chcemy być oszukiwani, chcemy oszukiwać. I już naprawdę nie wiemy, czy ten mój ojciec to był dobry, czy był niedobry. Czy ta moja matka to była dobra, czy niedobra. I ci tylko Jezus to może powiedzieć. I czy ja jestem dobry, czy ja już w ogóle coś przed sobą odgrywam, czy ja przed sobą coś gram? I kim ja już jestem? Idź do Jezusa. On ci położy rękę na krzyż i powie: patrz, ja za ciebie umarłem. Widzisz te gwoździe? Jesteś dobry. Nie dlatego, że tak ci się wydaje, że ci tak kumpel powiedział, że jesteś super facet. Patrz na te gwoździe, czytaj tę Ewangelię. To ci powie prawdę, tylko to. Jak się puścisz Ewangelii, to jak pijany we mgle zaczynasz iść przez życie. Nie damy rady, tylko wiara. I Jezus do ciebie mówi: przyjdź, chodź do mnie, ale idź drogą wiary. Nie logiki ludzkiej. Idź drogą wiary. Będą ci nazywać głupcem, idiotą, szatany będą ci mówić, że jesteś nielogiczna, starodawna, staroświecka, śmieszna. Będą się na ciebie wkurzać: co ty wyrabiasz, jak śmiesz, tak dewotka jesteś. A ty idź, przyjdź, nie zejdź z tej drogi. I wtedy z labiryntu wyjdziesz. Tylko wiara nas może ocalić, bracia i siostry. Gdy tylko zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj. My też zaczynamy tonąć często. Dlatego wołajmy teraz do Chrystusa. Módlmy się za Kościół Święty, aby mocna była wiara uczniów Jezusa. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za ludzi, którzy totalnie toną w kłamstwach. Kłamstwach o swojej przeszłości, kłamstwach o sobie, kłamstwach o swoim otoczeniu. Niech wiara będzie dla nich przenikliwym światłem, które otworzy im oczy. Ciebie prosimy. Za pielgrzymów, tych, którzy kroczą rzeczywiście fizycznie do Częstochowy i tych, którzy zmagają się duchem, aby zbliżyć się do Maryi Jasnogórskiej. Niech im wszystkim Bóg błogosławi. Ciebie prosimy. O pokój w Gruzji. Ciebie prosimy. Za świętej pamięci Zofii i Franciszka Krupa. O życie wieczne dla nich. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, aby to szalone, chrystusowe przyjdź pozwoliło nam powstać z marazmu. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, gdy zaczynamy tonąć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.